Dzień dobry.
Dzień dobry.
Później panie.
Drzwi oryginalne.
Tak, tak.
Który to rok? Bo robi niesamowite wrażenie ten budynek.
1888.
Wejdźmy, bo tu wiatr.
Proszę uprzejmie. Proszę w ten sposób tutaj. Ja bym proponował może, byśmy przejechali się do tego miejsca upamiętnienia, tak? Do naszego pomnika, tam, czy coś może by pani zobaczyła.
Historia, którą chcemy opowiedzieć, jest starsza niż dworek, do którego zaprasza nas Mirosław Raciborski. Przenieśmy się ponad 160 lat wstecz. Na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, które znalazły się pod zaborem rosyjskim, wybucha powstanie styczniowe.
Łukawica. Wówczas szlachecki zaścianek w parafii Topczewo za kilka miesięcy zostanie zniszczona i skazana na zapomnienie. Tak carskie władze ukarzą mieszkańców za opór i pomoc powstańcom w 1863 roku.
Bez prawa powrotu. Audycja dokumentalna Agnieszki Czarkowskiej i Alicji Pietruczuk.
Szubienica, kibitka, katorga. Tak groźnie kojarzą się nam carskie represje za udział w powstaniu styczniowym. Jednak to niewinnie brzmiące wodworenie, czyli osadzenie bez prawa powrotu, jest najokrutniejszą karą za polski bunt.
Rosyjskie imperium mści się, paląc całe wsie i zaścianki szlacheckie. Ich wszyscy mieszkańcy, od starców po nowonarodzone dzieci, są ograbiani z majątku i wysiedlani na Syberię. Nie są świadomi, że już nigdy nie będą mieli prawa wrócić na swoją ziemię.
I wieś nasza została spalona, mieszkańcy przez 3 dni stali tutaj na tej łące, no i w tym czasie właśnie urodziło się 2 dzieci. No ja osobiście nie powiem, to na to też może nie ma takich dowodów, tak? Ale no najprawdopodobniej to nasz dziadek się urodził. Też my nie wiemy, bo no i tylko jedno z tych dzieci zmarło w drodze tam na ten Sybir.
Carskie władze działają brutalnie, stosują odpowiedzialność zbiorową. Los spalonych zaścianków i wygnanych ze swoich domów ludzi ma odstraszyć innych i zniechęcić ich do wspierania powstańców.
To też sposób, by zniszczyć polskość na ziemiach włączonych do rosyjskiego imperium. W tym okresie rusyfikacja w mniejszym stopniu dotyka mieszkańców Królestwa Polskiego, które zachowuje pewną odrębność i autonomię.
Granica między Królestwem a imperium rozdziera polskie ziemie. Biegnie rzekami Biebrzą, Narwią, Lizą i Nurcem na wschodzie i Bugiem na południu. Powstają nawet plany, by masowo wysiedlić Polaków z terenów przyłączonych do Rosji. Profesor Wiesław Caban z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest badaczem XIX-wiecznych zrywów niepodległościowych i stosunków polsko-rosyjskich.
Trzeba bliżej przedstawić Murawiowa, jeżeli chcemy mówić o pacyfikacjach, które on zastosował w okresie, kiedy sprawował władzę prawie że absolutną od maja 1863 roku do kwietnia 1865 roku. Otóż on był gubernatorem kilku guberni i najważniejsza rzecz, że był zwierzchnikiem wojskowym guberni wileńskiej, no więc nikt nie mógł z nim dyskutować poza carem. Tu był panem życia i śmierci, tak to można powiedzieć. W przypadku do charakteru Murawiowa to jak najbardziej pasuje. Zaczął od rozstrzeliwania księży, tych księży, którzy odczytywali Zambon, manifest rządu narodowego. Jego zdaniem powstanie na Litwie wybuchło tylko i wyłącznie dzięki postawie księży i szlachty polskiej i w związku z powyższym trzeba tę sprawę ostatecznie rozwiązać. Po zastraszeniu duchowieństwa przyszła kolej na szlachtę. Z jednej strony Murawiow konfiskował majątki, nakładał kontrybucje i to różnego rodzaju podatki, ale to nie było najgorsze. Najgorsze było jednak, że trzeba było całkowicie zlikwidować zaścianki szlacheckie i tutaj Murawiow zdecydował się na ich likwidację. Nie wszyscy w Petersburgu z tym pomysłem się zgadzali, między innymi minister spraw wewnętrznych Piotr Bałujew i gubernator Petersburga Aleksander Suworow nazywał Murawiowa zwyczajnie ludojadem. Miał już przydomek Wieszatel, a teraz jeszcze jest ludojad. Żeby przeprowadzić likwidację polskich zaścianków w całości, trzeba było dysponować odpowiednimi środkami i trzeba było mieć przygotowane odpowiednie tereny w Imperium Rosyjskim, które by te zaścianki, że tak powiem, przyjęły. I tutaj wystąpiły trudności.
Nie wiemy, ile dokładnie zaścianków na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej pacyfikują Rosjanie w czasie powstania. Po niektórych z nich zaginie wszelki ślad.
Mamy tylko nieliczne badania historyków, odnalezione w białoruskich i rosyjskich archiwach dokumenty z tamtych czasów, fragmenty wspomnień publikowane już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. I żywą pamięć przekazywaną w rodzinach z pokolenia na pokolenie. Z tych okruchów staramy się odtworzyć losy mieszkańców dwóch podlaskich zaścianków szlacheckich.
Jeden z nich to Jaworówka koło Dobrzyniewa, spalona w połowie sierpnia 1863 roku. Drugi to Łukawica koło Poświętnego, którą ten sam los spotyka na początku października tamtego roku. Ta tragedia dotyka między innymi rodzinę Gertrudy Łupińskiej z Jaworówki.
Spis ludności sporządzony w styczniu 1863 roku podawał, że Jaworówka liczyła 198 osób należących do 18 rodów. Byli to Antonowiczowie, Bagińscy, Brosiowie, Chwejowbajowie, Chrabołowscy, Dziekońscy, Jańczyk, Jabłońscy, Jaworoscy, Jeruiccy, Kuleszowie, Lęczewscy, Płońscy, Siemniako, Sinolscy, Wnorowscy, Wojnowie i Wroczyńscy. No, duże wie się, że jest to 98 osób, to jednak teraz Jaworówka nie ma, a może i ma. No. To była wieś szlachecka, bogata. Wieś, która dawała odpór wszystkim, bo przecież trzeba wiedzieć, że kozactwo przyjeżdżało do Jaworówki i brało co chciało. Jaworówka powiedziała nie. Raz nawet wystąpili zbrojnie przeciwko tym kozakom i ich pogonili. Druga rzecz, byli Polakami, byli katolikami. Pomagali powstańcom, sami brali udział w powstańcach. I to właśnie to najważniejszym było powodem, bo Jaworówka to w imieniu tego Murawiewa to było ognisko zła, siedlisko zła. I chociaż wszyscy wiemy, że w tych czasach powstania styczniowego to nie tylko Jaworówka pomagała. To były Dzikie, to były Kulikówka, to były Lęce, to były inne wsi, Pogorzałki, ale Jaworówka zapłaciła za wszystko.
Carskie władze szukają pretekstu do pacyfikacji. W Jaworówce mężczyźni wieszają donosicieli, dwóch braci Sendereckich, a ich ciała topią w narwiańskich bagnach. Z kolei w Lasach Łukawickich powstańczy oddział organizuje udaną zasadzkę na kozaków. Uczestnikiem podstępu jest powstaniec z Łukawicy. Kara jest niewspółmierna. Cierpienie dotyka wszystkich.
Wieś została za pomoc powstańcom po prostu. Tutaj taka bitwa między Łukowicą a Zalesiem odbyła się. No i poległo tam tych iluś naszych powstańców, tam 18 chyba, czy ilu. Nasza wieś, w ogóle trzeba od tego zacząć, była jedną z większych w parafii, Topczewo. Liczyła sobie około 50 domostw. 250 chyba, 6 może, 200... 60 prawie mieszkańców. I jak była duża wieś, w miarę zamożna, szlachecka, no to też pomagała powstańcom na ile mogła. Tak? No i jak tutaj do tej bitwy doszło, to trzeba było po prostu jakby ukarać, taka pokazówka była. Żeby no, karać, przestraszyć ludzi, tak jak dzisiaj medialnie, no tak kiedyś też medialnie. Tak?
17 sierpnia 1863 roku. Depesza naczelnika kraju północno-zachodniego Michaiła Murawiowa do dowódcy garnizonu w Białymstoku, pułkownika Mikołaja Cege von Manteuffla. Po otrzymaniu niniejszego wieś Jaworówkę o 12 wiorst od Białegostoku spalić i miejsce, gdzie stała, zaorać, a mieszkańców odstawić do Białegostoku aż do dalszego o nich rozporządzenia.
Ja to osobiście znam z opowiadań cioci mego męża, której pradziadek był właśnie Michał Łupiński, jeden z trzech mieszkańców, którzy tę pożogę, ten straszny dramat przetrwali. Dwóch pierwszych w tym czasie nie było i tylko dlatego ocaleli. A natomiast pradziadek mego męża mieszkał w Leńcach. Tu w Jaworówce miał chyba ze 60 hektarów ziemi. Miał tu swoich pracowników. I wtedy, kiedy nadeszła ta straszna noc z 18 sierpnia 1863 roku, Michał Łupiński widział tą straszną pożogę, tą łunę na niebie, wsiadł na konia i pojechał. Ale oczywiście tutaj na całe szczęście go nie wpuścili i jeszcze mu konia zabrali i kazali paszol won. Ale że ten człowiek doskonale znał topografię tej wsi, wiedział w którym miejscu przejść, jak, żeby to chociaż z daleka widzieć i widział. Wiemy o tym, co się stało, tak od środka. On widział tych ludzi pod lufami kozackich karabinów, zapędzanych tam na takie uroczysko zwane Białą Górą. No i dzisiaj jest tak Biała Góra, ale to już nie...
Do dziś w Jaworówce żywa jest straszna opowieść o powieszonych i spalonych żywcem kilku mieszkańcach. Miało się to wydarzyć na pobliskiej Białej Górze. Jednak żadne źródła pisane nie potwierdzają takich egzekucji w czasie pacyfikacji. Jej przebieg znamy dość dobrze, bo szeroko opisywała ją ówczesna prasa poza granicami zaboru rosyjskiego.
Reszty pogonili do Białegostoku. I tam chyba 2 tygodnie pod gołym niebem czekali ci ludzie na to, co się będzie z nimi działo dalej.
Natomiast dziennik białostocki zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, kiedy już można o tym pisać, publikuje bolesne wspomnienia o drodze wygnańców. O ludziach gnanych do Białegostoku i przystanku w słotnym i zimnym Grodnie, gdzie zapada decyzja o miejscu ich zsyłki.
Wieś spalono, mieszkańców za Wołgę zagnano, przetrzymawszy ich do późnej jesieni w namiotach w Białymstoku, gdzie wiele dziatwy pomarło, a niemało zmarło po drodze etapem. Wstrząsającą była chwila, gdy nieszczęśliwi zesłańcy przechodzili koło kościoła w Dobrzyniewie i cmentarza, na którym leżeli ich bliscy. Rzucili się z jękiem i płaczem do ryku podobnym na ziemię, całując ją i mur cmentarny, chowając w węzełki garście ziemi ojczystej. Wielu żołnierzy, a i oficer eskortujący mieli łzy w oczach. Nie krzyczeli oni, jak to zwykle bywa, paszoł, stupaj, lecz idziomcie, paraurze.
Podobnie przebiegała pacyfikacja Łukawicy. Nadzorował ją pułkownik Borejsza z Bielska.
Jakimś tam dekretem zostało wydane takie polecenie, żeby spalić wieś. Zebrali naszych mieszkańców. Mieszkańcy zostali wygnani na takie łąki tutaj. Wszyscy, kobiety ciężarne z dziećmi, pilnowani byli przez rosyjskie jakieś tam wojska. W tym czasie przez 3 dni było to trzymane. No i na koniec spalono na oczach tych mieszkańców dobra, które zostały tutaj ograbione. Wywieziono do dworu w Pietkowie.
Tak opisuje to w swoich wspomnieniach powstaniec styczniowy Paweł Powierza.
Pewnego dnia nad ranem zjawił się niespodziewanie pułkownik Borejsza. Wojenny naczelnik z Bielska na czele 4 rot piechoty, szwadronu ułanów i 100 kozaków. I okrążył wojskiem całą wieś. Można sobie wyobrazić popłoch, jaki powstał, gdy szlachta przebudziwszy się ujrzała, że jest oblężona. Przy każdej chacie stał żołnierz i nie pozwalał wychodzić. Około godziny 10 kozacy zaczęli wyprowadzać poszczególne rodziny w pole. Nie wolno było z chat nic zabierać oprócz ubrania na sobie. Co pozostało i dało się wynieść, zaraz zabierali żołnierze. Chorych, którzy nie mogli sami iść, wynoszono, sprawdziwszy uprzednio za pomocą nachajek, czy istotnie iść nie mogą. Matki gnane przez kozaków niosły na rękach dzieci. Płacz i lament był nie do opisania. Zgromadzono wszystkich na polu za wsią i otoczono wojskiem. Szlachta i chłopi, spędzeni z okolicznych wsi, wywozili przez 3 dni do dworów Pietkowie zboże ze stodół, a biedni właściciele musieli się temu przyglądać, marznąc na chłodzie jesiennym. Na próby, ażeby choć dzieci pozwolono ogrzać w chatach, Borejsza odpowiedział: zaraz wszystkim będzie gorąco. Na 3. dzień sprowadzono ludność z całej okolicy, wszystkich, kto jeszcze był w domu. Borejsza, siedząc na koniu, przeczytał dekret Murawiowa, głosząc, że wszystka szlachta z Łukawicy ma być zesłana na Sybir, cały jej majątek ruchomy i nieruchomy skonfiskowany, a wieś spalona. Na komendę zażygać cała wieś stanęła w ogniu.
No, tutaj zapiski to są najbardziej takie w parafii, tak, w Topczewie. No to. Od tego czasu, od tego dnia, w którym ci ludzie zostali popędzeni na Sybir, po prostu przerwa była tam. Ileś lat? 10 czy ile w parafii, tak? No, kto tam doszedł, kto nie doszedł, no wiadomo, dużo ludzi z tego zmarło.
Wykonawcy rozkazów Murawiowa nie mają litości nawet dla ciężarnych kobiet. Paulina Szymborska rodzi syna na łące, kiedy płonie Łukawica. Dominik Jaworski z Jaworówki przychodzi na świat już w drodze, w chacie sołtysa do Brzyniewa.
Dzieci też umierają. W Bielsku 6-letnia Marianna, córka Pauliny i Michała Oleńskich z Łukawicy. Zanim zesłańcy dotrą do Grodna, umiera 6-letni Bolesław Zalewski. A Elinora i Jan Oleńscy tracą 5-letnią Mariannę.
Pacyfikacja za ścianką dotyczyła prostego chłopa i jednodworca, czyli ubogiego szlachcica, który pisać i czytać na ogół nie umiał. W związku z powyższym, jak ci ludzie zostali wysiedleni, nie zostawili żadnych dla nas przekazów. I teraz tak, sam Murawiow w jednym raporcie, z tym, że Murawiowowi ja wierzę jak najmniej, w jednym raporcie podawał dokładną liczbę 4031 osób. Za moment zapewniał cara, że te przesiedlenia nie przekroczyły 5000. Z kolei Piotr Wałujew, który był jego przeciwnikiem, wyliczył, że jest 8800. Pani profesor Śliwowska, która jest niekwestionowanym badaczem syberyjskiej zsyłki, dolicza się około 20 tysięcy. Z tym, że mówiąc o 20 tysiącach, którzy otrzymali wyrok na wodworienie, ma na myśli zarówno Królestwo Polskie, jak i ziemie zabrane. To był niby tryb administracyjny, ale w wykonaniu Murawiowa. To była samowola. Nikt nie próbował rozliczać z tego. Czy my to ustalimy? Być może kiedyś tak ustalimy, ale nie będzie to tak dokładne jak w przypadku zesłanych z wyrokami, sądowymi wyrokami. Możemy mówić, że minimum to było 8 tysięcy. Z powodzeniem możemy to podwoić, ale to trzeba jeszcze sprawdzić. A kiedy będziemy mieli możliwość sprawdzić, pojechać do Petersburga, nie wiem.
Carscy urzędnicy cały majątek zesłańców grabią i sprzedają na licytacjach. Bywa, że wcześniej rozkradają go żołdacy.
Mieszkańcy zostali wywiezieni, a dobra zrabowane przez kozactwo zostało wystawiane na sprzedaż i o dziwo, tego nikt nie chciał kupić, nikt z Polaków nie chciał kupić. Rosjanie mieli problem ze sprzedażą tego majątku. To gdzieś tam sprzedali, gdzieś dalej przecież na pewno znaleźli.
Miejsce wygnanych mieszkańców zajmują Rosjanie, których carskie władze sprowadzają do spacyfikowanych zaścianków.
Mieszkańcy okolicznych wsi zostali zmuszani przez kozaków, żeby tą wieś odbudować. w ramach jakichś szarwarków czy czegoś takiego. No i zbudowali. Przywieziono Rosjan, którzy tutaj mieszkali, nie wiem, jakiś czas, ale to byli tacy nieudacznicy, że po prostu nie umieli nic z tą ziemią poradzić, bo to były lekkie gleby. Ksiądz kiedyś nawet, jak tutaj były msze, to mówił, że nawet ta ziemia ich nie chciała.
Przyjechali konfidenci, no i też ci zesłańcy, którzy pewnie za karę przyjechali, byli różni ludzie. Jeszcze tutaj po wojnie nawet, jak moja mama świętej pamięci mówi, to taka może jedna, dwie rodzin była. Znaczy może nie tyle rodzin, tacy samotni ludzie, to byli Rosjanie. Jeden tam zajmował się jakimś tam, ostrzył piły, zajmował się nie wiadomo czym, żył tak sobie z przyzwyczajenia, jak to niektórzy ludzie, po coś tam był, tak? Także no tutaj niestety została ludność nawieziona taka z Rosji. Rodzice kupili nawet ten majątek od ludzi, którzy tutaj byli przywiezieni. I tutaj jak po powstaniu nasz dom został wybudowany 1888 rok, czyli po powstaniu. W tym domu, jeszcze jak przeprowadzamy jakieś tam renowacje, coś tam robimy, to w ścianach, no niestety spotyka się cegła, która jest taka osmalona, jakby z kominów nawet. I tutaj te cztery rodzin, co tak naprawdę pozostało, co potem powróciło.
A co z tysiącami innych? Gdzie podzieli się ludzie ze spacyfikowanych szlacheckich zaścianków? Polskie rodziny, wygnane z domów i osiedlone na obcej ziemi, ledwo radzą sobie w syberyjskich warunkach. Ludzi dziesiątkują choroby i bieda.
Inaczej przebiegała deportacja, użyję tego określenia, czy przesiedlenie, zaścianka, a inaczej przebiegała deportacja skazanych wyrokiem sądowym. Tym, którzy byli skazani wyrokiem sądowym, wyruszali w zorganizowanych partiach, mieli możliwość pożegnania z rodziną, ta rodzina wyposażyła ich w odpowiednie kwoty pieniężne i oni etapnym porządkiem szli na Syberię. Śmiertelność na takim etapie to liczy się kilka procent, no od 5 do 10. Tam nie znajdziemy ludzi powyżej 60 lat. Tutaj znajdujemy ludzi powyżej 80 lat. Czy oni doszli? Nie wiem. Nie sądzę. Ja bym na pewno nie doszedł, a jeszcze nie mam 80. Oni też szli tak zwanym etapnym porządkiem, ale byli traktowani jeszcze gorzej przez konwojentów, bo oni nie mieli czym zapłacić konwojentowi, żeby się ten konwojent nieco inaczej do nich odnosił. Nie mieli pieniędzy, to co podkreślałem. Zatem śmiertelność tutaj trzeba najmniej podwoić. 10-20%. Tyle umarło na etapie i to nie jest wcale przesadzone. Jeżeli dotarli, to otrzymali jakąś tam ziemię i niby może nawet i urodzajną, ale w jakich warunkach oni zamieszkali? Musieli zamieszkać w ziemiance. Warunki, no, mieszkania były fatalne. Znowu tutaj śmiertelność była daleko większa. Ci, którzy przeżyli, no to zwyczajnie oni się wtopili w syberyjską kurzawę. Bo ci ludzie nie umieli pisać, nie umieli czytać. A jeżeli nawet, to nie było do kogo pisać, bo całymi rodzinami zostali przesiedleni. Oni zostali skazani na Syberię. I już. I jeżeli tam w wyniku manifestów ktoś mógł powrócić, no to zdarzyły się pojedyncze czy jakieś niewielkie grupy. Zresztą w Rosji jest wszystko możliwe, jeżeli nawet było nie wolno, no to ktoś tam coś wykombinował. Więc czasem komuś tam się udało załatwić. Ale generalnie rzecz biorąc, ci ludzie wsiąknęli w tę kurzawę syberyjską.
Kilku mieszkańcom Łukawicy udaje się wrócić z Syberii już 4 lata po powstaniu. Nie mają jednak prawa powrotu do swojego zaścianka. Carat pozwala im jedynie osiąść w Królestwie Polskim. Osiedlają się więc jak najbliżej swoich domostw, tuż przy granicy, w okolicach Sokół, Łap, Mazowiecka. Mogą widzieć swoje dawne gospodarstwa po drugiej stronie rzeczki Lizy.
ale z czasem odzyskują ziemię w Łukawicy.
Później po 5 latach, chyba może 6, jakby jakaś odwilż nastąpiła, można było wracać, kto tam przeżył, kto pozostał, tylko w iluś tam kilometrach od swojej miejscowości nie mogli się osadzać. Że nawet poprzedni właściciel tego majątku, na którym teraz my jesteśmy majątkiem, o ile to można nazwać majątek, żaden majątek gospodarstwa, no to on tam gdzieś za Mazowieckim, jeszcze jego potomkowie są, którzy z tego majątku wychodzili. No i oni tam się obsadzali, wrócili. Wróciła część ludzi, no garstka. Tutaj z tych naszej miejscowości wróciło jakby 4 rodzin. No, to rodzina Szymborskich, Budlewskich, Jamiałkowskich, no tam też może i naszej, ktoś tam wrócił. Po latach.
Przecież car mógł przecież niektórym cofał wyroki, ale Jaworówka dostała piętno. Żaden nie wróci tu, nikt na swoje te ojcowizny. No i nie wrócił, nikt. Ci, którzy zostali tutaj, mieszkańcy okolicznych wsi, mogli kupić to. No ale byli tacy, którzy mieli prawo własności na tę ziemię. No między innymi był taki, tym jednym z nich był właśnie ten Michał Łupiński, a potem Leonard, syn jego, czyli już był dziadek mego męża. I tutaj wrócili.
To nie ulega wątpliwości, że to była czystka etniczna i najprostsza droga, tak się wydawało niektórym, najprostsza droga, żeby wyeliminować polskość na tych terenach. To była czystka etniczna. Starożytni Rzymianie to stosowali, więc zdaje się, że to jest taka jakaś uniwersalna metoda. Czy ona się sprawdza? To ja mam wątpliwości. Nie wiem, może patrzę za mocno przez tragizm ludzi, którzy są przesiedlani, ale w pamięci to i tak zostaje, z pamięci trudniej jest wymazać.
Choć skazane na zniszczenie i zapomnienie, Jaworówka i Łukawica żyją do dziś. I żywa jest wśród ich mieszkańców pamięć o tragedii sprzed ponad półtora wieku. O kilkudziesięciu innych zaściankach, rozrzuconych także na terenach obecnej Litwy i Białorusi, zaginął wszelki ślad.
Jednak w obu tych wsiach dziś stoją obeliski poświęcone ofiarom carskich pacyfikacji. Ten w Jaworówce zdobi krucyfiks, jedyna pamiątka po spalonym zaścianku.
Jaworówka, w rocznicę wielkich wydarzeń dla byłych mieszkańców Jaworówki, za których dzisiaj się modlimy w tę rocznicę kolejną, których polecamy Bożemu miłosierdziu,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
pomordowani,
chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych. Chwal, duszo moja, Pana Stwórcę swego.
Popławski Hipolit, ja jestem bratem budowniczego tego pomnika. Mój brat wybudował ten pomnik tutaj. W 1998 roku został przekazany. I od tego momentu co roku tutaj się spotykamy. Ja co roku jestem obecny.
Ten krzyż u góry to spadek po dawnej Jaworówce.
To jest krucyfiks. Wygląda jakby był z cmentarnego krzyża.
To był z krzyża przydrożnego. Wszystko zostało spalone, a to akurat zostało.
Pradziadkowie nie są stąd. Dziadkowie przyjechali do Dobrzyniewa, a my się osiedliliśmy w Jaworówce. Te czasy trzeba wspominać, ponieważ to świadczy o bohaterskości naszych przodków. Nieważne, czy to była nasza rodzina, czy nie, ale to jest bardzo duże poświęcenie.
10 lat mieszkamy dopiero, bo faktycznie pochodzimy z Białegostoku, więc od paru lat się zaangażowaliśmy razem z mężem w koło gospodyń wiejskich. A historia nas chwyciła bardzo za serce. Każdego dnia zakochujemy się w tej miejscowości nie tylko ze względu na widoki i ludzi, ale też w związku z tą historią, z tym jak to wszystko wyglądało. Kupiliśmy pole, a nagle się okazało, że na tym polu stał obok młyn, że był targ, że ile rzeczy się dookoła nas działo.
No wzruszy nas takie męczeństwo, takie skazanie tych ludzi, tak, na cierpienia. No też pamiętam taką historię, jeszcze kiedyś byłam małym dzieckiem, kopaliśmy telefonii, zakładaliśmy, więc kable pod telefony, to u sąsiadów w ogródku wykopaliśmy jeszcze krzyż. Każdy mówił, że to właśnie z tej spalonej starej wsi. Też wiem, że taki krzyż wisi w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.
Na uroczystości przyjeżdżają też Sybiracy wywiezieni podczas sowieckiej okupacji ziem polskich. Wśród nich Tadeusz Borowski-Beszta i Jolanta Chryniewicka.
I my podtrzymujemy tę więź, spotykamy się w szkole, głosimy o tym i przy okazji mówimy, że historia się lubi powtarzać. I te nasze wywózki z lat 40. i 50. właśnie wracają do tej historii, która spotkała mieszkańców Jaworówki.
Mamy jak gdyby moralny obowiązek przekazywania swoich przeżyć, swoich doświadczeń. Wyrywano jakby z korzeniami, żeby ich potomstwo nie zostało w tym okupowanym już kraju, bo on miał podlegać rusyfikacji. Przywożono tutaj personel ze wschodu, a my mieliśmy tam służyć za taką prawie bezpłatną siłę roboczą na tych bezludziach. Tam brakowało za czasów Rosji carskiej, a także i za czasów Rosji sowieckiej ludzi do zagospodarowania tych terenów. Więc taki nasz był los. Mówiono, że już my tam zostaniemy. Sobie wybili z głowy jakieś tam marzenia o powrocie do Polski, do kraju.
Pamięć o pacyfikacji Łukawicy przechowują bracia raciborscy.
Tak, rozmawialiśmy, no też jeszcze i dziadek wtedy żył tego. No może spróbujemy dziadku coś tam tutaj coś zrobić, kawałek jakiegoś pomnika, krzyża. W szkole tego nie było żadnego przekazu. To tylko taki ustny był przekaz. No i zaczęliśmy organizować w 2003 roku pierwsze takie msze, takie trzy krzyże brzozowe były postawione. A tutaj jak wieś została spalona też, to takie trzy właśnie te krzyże stały. No to ten Borejsza, który to po prostu dowodził tym wojskiem carskim, no to te krzyże podpalać kazał żołdakom. No, żołdactwo nie chciało, prawdopodobnie odmówiło, no jak? Krzyże podpalać, to nie. No to on chyba sam prawdopodobnie jakoś tam to wziął i podpalał te krzyże z tej nienawiści. Jak już wieś płonęła, to wszystko. No to taka spuścizna też po dziadkach, pradziadkach. No i Adam właśnie brat, on takim jest trochę artystą, takim może niepisanym. On i tam namaluje jak trzeba i wyrzeźbi jak trzeba. No i postawiliśmy taki ten krzyż, to taki wysoki nawet, wzniosły, to jest taki pomnik nawet, to jest mama nasza. No jeszcze dziadek świętej pamięci też żył, kilka razy na tych uroczystościach był. I pierwsza niedziela października zaczęliśmy po prostu tak uroczyście obchodzić tą datę, no to po prostu wygnanie tych naszych przodków. Przodkowie jak przodkowie, to żyli jak umieli. We współczesnych czasach żyję. Z Łukawicy wyszedłem, tu się urodziłem, ale trochę pojeździłem. W Belgii byłem we Francji. Nas było trzech braci. No ktoś musiał jakby przejąć to schedę po pradziadkach, po rodzicach. No ja lubiłem gospodarstwo, nie powiem, bo lubiłem pracę na wsi, lubiłem przyrodę, las, lubiłem konie ciągle. No i tak wróciłem. No.
Minęło ponad 160 lat. Najwyższy czas, by wiedza o losie dawnych zaścianków szlacheckich wyszła poza ich granice.
By pacyfikacje w czasie powstania styczniowego stały się częścią polskiej pamięci historycznej, dąży dr Tomasz Danilecki, historyk z Białostockiego Muzeum Pamięci Sybiru.
Jaworówka to jest raj mojego dzieciństwa. To jest miejsce, w którym spędziłem całe dzieciństwo, ponieważ stamtąd wywodzi się moja mama. Ja tę historię poznałem stosunkowo wcześnie, natomiast dopiero kiedy zostałem historykiem i zacząłem się interesować XIX wiekiem, zrozumiałem jej znaczenie. Brałem udział niejednokrotnie w uroczystościach, które się w Jaworówce odbywały. Próbowałem też dociec, jak ta historia wyglądała rzeczywiście i natrafiłem na wiele nieścisłości i uznałem, że to należy przebadać, a po Po drugie, uznałem, że należy to upowszechnić, ponieważ wgłębiając się w źródła, doszedłem do wniosku, że to jest historia szeroka, że to jest historia, która nie dotyczy tylko tejże Jaworówki, a później, jak się dowiedziałem, także Łukawicy, ale że jest to historia szerszego zjawiska deportacji kojarzonych zwykle z latami 40. XX wieku, z działalnością Sowietów, a tymczasem okazało się, że w wieku XIX właśnie w tej mojej Jaworówce miało podobne zdarzenie miejsce i że to było zdarzenie szerokie, które objęło co najmniej kilka tysięcy ludzi, bo przecież do końca nie wiemy jeszcze, jaka była skala tego zjawiska. To, co chciałem koniecznie zrobić, to, żeby wiedza o tych deportacjach z XIX wieku, deportacjach ludzi, którzy przez to, że pochodzili w jakimś sensie z dołów społecznych, nie mogli zostawić po sobie świadectw pisanych, mówionych, przez to, że nie mogli wrócić do kraju. Chciałem, żeby ta historia znalazła swoje miejsce w powszechnej świadomości. I w Muzeum Pamięci Sybiru na wystawie jest ta historia opisana po raz pierwszy. Bo to jest ważne nie tylko dla mnie jako kogoś, kto z tego miejsca się wywodzi, ale to była do tej pory taka luka w wiedzy na temat losów rodzin, miejscowości całych, które zostały dotknięte represjami carskimi po powstaniu styczniowym. Jeżeli my jako historycy będziemy zajmować się pojęciem deportacji w ogólności, to będziemy musieli zaczynać właśnie od tego. I dojdziemy do XX wieku, a nawet do XXI, bo przecież dzisiaj to się również na Ukrainie dzieje, podobne zjawiska się powtarzają, to jest szansa, że korzenie, początki tego rodzaju represji zostaną również zapamiętane. A te początki są właśnie tutaj, u nas.
No właśnie. I byśmy tam zobaczyli, pojechali może po ten pomnik.
Dokładnie. To klamka jest połamana, została. Dobra, to my to poprawimy.
Iwo my go nazywamy. To jest ogierek, taki 2,5-letni. Wie pani, to jest są hiszpańskie konie, Andaluzy.
Stały teraz muszą się wybiegać, stały po prostu, bo deszcz padał.
Muszą rundę honorowo zrobić jedną, drugą i tak, to jest.
Teraz tak, ten pomnik jest jakby tam.
I ten pomnik powstał 20 lat temu. No i tak to po prostu jest, no i teraz są też po bokach są kamienie upamiętniające inne, które ucierpiały wskutek wywózki powstania styczniowego. Jest właśnie nasza Łukawica, Wygoda, Czerwony Bór, 50 bezbronnych po prostu uczestników zostało też powieszonych, tu zabitych, no niestety. Tam Choroszcz, następny kamień jest Ruszanka, to też została spacyfikowana wieś i wszyscy mieszkańcy tam wywiezieni, wypędzeni. Łukawiczanom, powstańcom, wszystkim, którzy walczyli, cierpieli i ginęli za ojczyznę w powstaniu styczniowym w 1863 roku. No i to taka myśl, tak? Wracaliśmy, wracamy i wracać będziemy. Do ciebie, Polsko. Matko nasza. No.
W audycji opowiadali Gertruda Łupińska, Mirosław Raciborski i profesor Wiesław Caban. Wystąpili także Jolanta Chryniewicka, Tadeusz Borowski-Beszta, Hipolit Popławski i mieszkańcy gminy Dobrzyniewo. Konsultacja historyczna dr Tomasz Danilecki. Był to reportaż Agnieszki Czarkowskiej i Alicji Pietruczuk zatytułowany Bez prawa powrotu w realizacji akustycznej Pawła Antosiewicza. Audycja powstała we współpracy Polskiego Radia Białystok i Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.